Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Maciej Gdula, poseł Lewicy, jest z nami.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ważne rzeczy, proszę Państwa. Polska wygrywa 3-0 w siatkówkę z Rosją. Komu Pan kibicował?
Zawsze kibicuję polskim siatkarzom, chociaż ja wolę grać w siatkówkę, przyznam, niż oglądać. Jak oglądam, się strasznie denerwuję.
Nie, ale to miłe i nieoczekiwane, że kibicował Pan. No dobra, a teraz poważnie. Chociaż jedna rzecz też mniej może istotna. Po odsunięciu PiS-u od władzy, czyli już niebawem, bardzo chciałbym, żeby przynajmniej w mediach publicznych nie było transmisji przyszłej kanonizacji Wyszyńskiego. Wystarczy wzmianka w wieczornych wiadomościach. Tak pan uważa?
Tak uważam. Media publiczne powinny trzymać standardy, dbać
czyli
o to,
standardem
żeby
jest niepokazywanie,
różne głosy, nie, żeby różne głosy były obecne. Wszystkie stacje to pokazywały. Myślę, że gdyby w kanale publicznym akurat
nawet
była dyskusja
Tomasz Lis, którego trudno nazwać zagorzałym katolikiem, mówi, że to jest jakiś absurdalny głos. Znaczy, to ja mam pytanie, a czy telewizja powinna pokazywać Paradę Równości?
Czy powinna być transmisja live z Parady Równości? Nie wiem.
Nie, myślę, że tu ma pan wątpliwości. To bardzo ciekawe, proszę
myślę,
państwa.
Myślę, że lepiej, jeżeli była dyskusja o tym.
Nie, czyli proszę państwa, Parady Równości możemy pokazywać, w każdym razie jest to godne dyskusji, natomiast beatyfikacji, kanonizacji nie.
Nie powiedziałem tego. Powiedziałem, że media publiczne powinny dbać o to, żeby była
pan
równowaga
napisał, pan tego nie powiedział, pan to napisał.
Żeby była...
Pan napisał, że nie powinno
wszystkie
tego być.
Wszystkie stacje pokazywały beatyfikację. Uważam, że jeżeli ktoś mówi, że to było tak wielkie wydarzenie, to powinien też przyznać, że dobrze by było, żeby o Wyszyńskim porozmawiać na poważnie.
Jedno nie
na przykład o tym, że jego stosunek do Żydów był nieakceptowalny.
Panie pośle, może pan sobie... Panie pośle, pan jako znany ekspert od biografii kardynała Wyszyńskiego mógłby wziąć udział w takiej dyskusji. Z pewnością ma pan na ten temat głęboką wiedzę.
Chciałbym.
Tak, na pewno ma pan na ten temat głęboką
politycy
wiedzę.
Politycy też muszą dyskutować o różnych postaciach.
Nawet jeśli się na czymś nie znają, prawda?
Nie, ale przepraszam, pewne rzeczy o Wyszyńskim i wiem i chciałbym podyskutować.
Z biblioteki krytyki politycznej.
Na przykład to, ale że pośle, nie akceptował świeckich rozwodów, krytykował
to
prawo.
Straszne. To straszne, że katolicki, proszę państwa, to jest w ogóle...
Ale czy powinno być tak, że księża narzucają świeckie prawo?
Ale nie narzucają.
Jeżeli katolicy nie chcą się rozwodzić, niech się nie rozwodzą.
Ale właśnie, sekundę. Czy księża nie mają prawa wygłaszać swoich poglądów? To znaczy, niech się pan nie gniewa. Jeżeli pan uważa za straszne to, że katolicki biskup, że uważa rozwody za złe i no to pan wybaczy, no to czego pan od nich oczekuje, że czym się mają zajmować?
Nie, niech mówi, że są złe, ale niech nie atakuje państwa, które reguluje nie tylko życie katolików. Życie ludzi także innych religii, świeckich i tak dalej.
Niech mówi, ale po cichu.
Nie,
bo
niech mówi o tym jako o przesłaniu religijnym.
Czy pan się sprawdziłby w roli pilarza?
Nie, rzadko się posługuję piłą i przede wszystkim nie myślę o problemie Polski z katolicyzmem jako problemie z katolikami.
Myślę, że opiłowywałby pan katolików z przywilejów.
Myślę, że nie chodzi o katolików, chodzi o Kościół. Kościół ma przywileje, nie katolicy.
Oczywiście, liczne. Ale wie pan, akurat nie chcę całej rozmowy poświęcić Kościołowi. Porozmawiam o czymś, co lepiej wychodzi. Do czego się pan podwyżki? Moje gratulacje.
No, PiS tak zadecydował. Szkoda, że nie dał nauczycielom, ratownikom
medycznym. A czyli pan żałuje, że pan dostał tę podwyżkę?
Nie, myślę, że państwo powinno wszystkim dobrze płacić, a nie tylko wybranym.
To się świetnie składa. To znaczy, skoro pan żałuje, że dostał pan podwyżkę, bo to jest 40% podwyżki, to pan powinien tę kwotę przeznaczać na przykład na lekarzy. Dobrze rozumiem, że pan przeznacza. Albo pielęgniarki.
Te kwoty nie wystarczą na podwyżki dla lekarzy.
Komu je pan postanowił przesłać? Bo już pan dostał pierwszą podwyżkę.
Ani dla nauczycieli. To nie jest to, że nie potrzebuje. Państwo powinno wszystkim płacić. Dobrze, ja byłem zwolennikiem podwyżek.
Chciałem panu przypomnieć, cóż za zmiana zdania. A to ja panu przypomnę pańskie dwa cytaty. Z grudnia zeszłego roku, tu w tym studiu mówił pan, że jestem zwolennikiem podwyżek dla posłów. Realnie poseł zarabia 5,5 tysiąca, to jest to, ile mu zostaje po potrąceniu wszystkiego. I to jest bardzo mało. Ale w TVP Info mówił pan nawet więcej. Jak zaczynałem robić doktorat, to myślałem, to nie może tak długo trwać, że pracownikom nauki się nie płaci. Muszą zacząć płacić. No i chyba zaczęli, bo jak patrzę na pańskie imponujące oświadczenie majątkowe, to naprawdę...
Mój majątek nie jest związany wyłącznie z wypłatami, no, także z innymi dochodami, to wiadomo.
Jeżeli
doktrynalnie jestem zwolennikiem tego, żeby państwo płaciło dobrze. Mhm. Jeżeli nie zaczniemy płacić dobrze pielęgniarkom, to za chwilę nie będzie nas miał kto w szpitalu obsłużyć.
A to pewna zgoda, to się z panem każdy zgodzi.
Każdy się zgodzi, tylko że nie dają na to pieniędzy.
No to jest inna sprawa.
Wprowadźmy podatki.
Jedna rzecz mnie zaciekawia. Pan powiedział, że pańskie dochody nie są związane, pański majątek nie jest związany z pracą.
Nie, zawsze rozumiem, że pan redaktor musi porozmawiać o moim majątku.
Nie, panie pośle, wie pan dlaczego? Bo pan ten temat publicznie nieustannie porusza i to nie w studiu RMF-u. Jak pan mówi na przykład, że państwo nie powinno płacić politykom, pan, który głosował
że powinno płacić,
no to ja pana pytam, no, pan w studiu TVP Info opowiadał o tym, że ciężko pana doświadczono pensją, niską pensją nauczyciela akademickiego, no to pytam, to skąd te pieniądze?
Nie, mówiłem o tym, że jak ludzie zaczynają robić doktoraty, to myślą o tym, że kiedyś zacznie państwo im płacić porządnie.
Panu chyba zaczęło, bo jak ma pan 4,5 miliona mniej więcej w nieruchomościach plus to, co ma w gotówce.
Ja jestem zamożnym człowiekiem, ale myślę też o tych, którzy przede wszystkim z pracy mają pieniądze.
Kiedy ostatnio pan zastrzelił jakieś zwierzę?
O, nie strzelam do zwierząt.
Od kiedy?
Od 20 paru lat.
Jest pan nieczynnym myśliwym?
Kiedyś bardzo dawno tam byłem myśliwym.
Pytam, bo Sylwia Spurek, pańska koleżanka z wiosny, Roberta Biedronia, właśnie złożyła taki postulat likwidacji, delegalizacji, proszę państwa, polowań, wędkarstwa, cyrków, zoo, wszystkiego właściwie już od roku 2023, czyli w zasadzie został panu ostatni rok, jakby pan, pański ojciec był jeszcze do niedawna prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej, prawda?
Prawda.
A brat jest naczelnym redaktorem, był naczelnym Łowca Polskiego, a teraz takiego portalu.
Tak, to prawda.
Wildman.
Ja myślę, że wszyscy, którzy się zajmują prawami zwierząt, zajmują się czymś ważnym. To jest istotna kwestia, żeby zwierzęta nie cierpiały.
I o Sylwii Spurek i o tych postulatach delegalizacji polowań też będzie w radiu RMF24.pl i w interi.pl. Tam również porozmawiamy o polityce, o sondażach.
Szkoda, że nie udało się nam teraz porozmawiać
o głosowaniu nad KPO. To wszystko w internecie. Dziękuję serdecznie. No nie, ale to dokończmy to, bo to jest bardzo ważne. Wie pan, wy zawsze jesteście pytani o sondaże, więc ja uznałem, że to może chwilę poczekać. Natomiast na przykład to jest bardzo ważne. Jeżeli pańska koleżanka partyjna niegdyś, bo ona przeszła do Zielonych, tak, zgłasza taki postulat, to ja pana tylko pytam. Czy pan te postulaty wspiera?
Myślę ciepło o każdym, kto naprawdę przejmuje się prawami zwierząt.
Czyli
kto na przykład mówi o tym,
i Marku Suskim.
Mówiliśmy, że piątka dla zwierząt jest dobrym rozwiązaniem. Myślę, że każdy, kto przejmuje się tym, żeby zachować na przykład przyrodę, żeby ją konserwować, też zawsze ucho nadstawiam, czy co on mówi, jakie ma argumenty. Natomiast pytanie, czy delegalizacja łowiectwa
i
wędkarstwa to jest dobry pomysł.
No to ja panu zadaję. No właśnie.
Inaczej niż ludzie, którzy zazwyczaj mają bardzo radykalne poglądy, ja mam poglądy umiarkowane i reformistyczne, i także dlatego, że znam się po prostu na tym trochę. Ze względu na to, w jakim domu wyrosłem,
umiarkowany reformistyczny pogląd w tej sprawie to jaki?
I teraz podam jeden przykład. Jak wygląda kwestia z dzikami? Z dzikami jest tak, że wszyscy, to są sympatyczne zwierzęta,
tak,
ale też jest ich bardzo dużo,
tak,
i bardzo dużo zjadają upraw. I wtedy rolnicy są bardzo niezadowoleni i chcą odszkodowania. No i pytanie jest...
Tak,
albo będzie się im płacić bardzo duże odszkodowania, bo dziki bardzo dużo jedzą i są bardzo płodne. Albo będzie się redukować populację dzików. Ktoś to musi robić.
Przez odstrzał,
tak. Ktoś to musi robić. Teraz robią to myśliwi w jakimś sensie za darmo. Tak, za darmo. I oni w dodatku idą i negocjują z tymi rolnikami, ile im zapłacą szkód. Oceniają razem. To nie jest, nie ma jakiejś służby oceny szkód łowieckich. To robią myśliwi za darmoche. To jest duża oszczędność.
No dobrze, dobrze.
Moim zdaniem likwidowanie łowiectwa jest trochę...
Pan tak ze mną dyskutuje, jakbym to ja chciał tej likwidacji.
W domyśle tak jest. Często też ludzie miasta jakby są daleko od tych problemów.
Ja myślę, że z tego też wynikają. Ja osobiście nigdy nie byłem na polowaniu, nie będę i mnie się to nie podoba, natomiast jestem jak najdalszy od tego, żeby delegalizować wszystko, co mnie się nie podoba. Bo świat byłby mocno pusty, gdyby zdelegalizować wszystko, co mnie się nie podoba. Ale to już zupełnie...
Myślę, że potrzebujemy dyskusji. Też jest pytanie, czy na przykład, czy wszystkie zwierzęta, które dzisiaj są na liście zwierząt łownych, powinny być na niej zachowane.
Ale dobrze, to zostawmy łowiectwo. Sylwia Spurek idzie znacznie dalej. Ona chciałaby, żeby od 2040 roku, to 19 lat, zakazać hodowli zwierząt w ogóle. Znaczy, jeżeli... Niech państwo zrozumieją, o co chodzi, bo zakaz hodowli zwierząt to nie jest zakaz hodowli rzadkich gatunków, czy na przykład zwierząt na futra. To jest zakaz hodowli krów na mleko, to jest zakaz hodowli kur na jaja. Ja już nie mówię, żeby zjadać te krowy czy kury, nie. Już nawet jaj ani mleka nie będzie, no bo nie można hodować.
Trochę niezręcznie tłumaczyć Sylwię Spurek.
Ale rozumiem, krowy.
Czy jeżeli jest tak ważną postacią...
Ten postulat, proszę pana, nie jest postulatem tylko Sylwii Spurek. To są postulaty lewicy, znacznej jej części, żeby była jasność niecałej oczywiście. Dlatego pana o to pytam. Gdyby pan był na przykład Przemysławem Czarnkiem, w końcu też doktorem habilitowanym, to bym pana o to nie pytał. Tylko pytał o co innego.
Sylwia Spurek jest jakością samą w sobie, niewątpliwie w Europarlamencie. Ma bardzo, bardzo wyraziste poglądy, ale też na przykład, jeżeli ktoś myśli o hodowli zwierząt i cierpieniu, które się z tym wiąże, no to na przykład argument, że nie powinno być chowu klatkowego kur, no to jest moim zdaniem coś do rozważenia.
Ale on nie chce chowu klatkowego kur, ona nie chce chowu w ogóle.
Nie przychylam się do tych poglądów.
I dziękuję panu serdecznie i mogę z pana...
Ale jednocześnie dyskusja na temat tego, jak hodować zwierzęta i jak powinien wyglądać ich dobrostan, czy przemysłowo hodować zwierzęta, naprawdę to jest ważna dyskusja.
Panu Bogu zapalić świeczkę i diabłu ogarek. Dobrze to rozumiem?
Nie. Takie przekonanie, że najbardziej radykalne poglądy są tylko akceptowalne.
No ale jest, w tej sprawie, zdaniem, to znaczy, czy zakazać, czy nie zakazać, no to jest dość prosta odpowiedź, bo ja rozumiem, że pan mówi nie zakazać.
Nie zakazać, dobrze. Ale reformować.
Reformować. No to generalnie, żeby te zwierzęta nie cierpiały, czy...
A w każdym żeby miały też dobre życie. No, sytuacja, w której nie wiem, kurczakom obcinane są dzioby, żeby się nie gryzły, jest jakimś koszmarem.
No. To generalnie rozumiem pański pogląd i akurat w tej sprawie się z panem...
Wyjątkowo. Niestety.
Wie pan co, ja się z panem częściej chyba zgodzę, niż panu się wydaje, niestety. Tego się obawiam. Może to być dla pana przykra wiadomość, ale...
Jakoś to zniosę.
A jak pan znosi to, że lewica słabuje w sondażach?
No zależy tak w jakich sondażach.
Tak właśnie. Naprawdę. Ostatnio widziałem bardzo dla was optymistyczne całe 8%. Ale tak to generalnie 5, 6, 6,8. No tak patrzę na te sondaże.
Lewica ma cały czas około 10%.
Nie, właśnie 5 a 10 to jest, powiedziałbym, tak dwa razy tyle. No.
Na pewno chcielibyśmy, żeby w sondaże były mocniejsze,
ale
żeby
PiS
były
za to
lepsze.
Rośnie.
PiS rośnie, także ze względu na tę na tę ustawkę.
Jarosław Kaczyński już panu podziękował?
Nie, niestety jest niewdzięczny.
Niewdzięczny, bo przecież dzięki pańskiej pracy, ale też głównie, bo nie chciałbym pana teraz dotknąć, ale głównie dzięki pracy Franciszka Sterczewskiego czy Klaudii Jachiry, PiS-owi rośnie.
Nie, PiS-owi rośnie z innych powodów.
Nie? Czyli PiS to nie dlatego, że...
Nie, nakręcił histerię na granicy.
To wy nakręcaliście histerię
właśnie.
Proszę pana, wojsko łamie prawo i stosuje argumenty siły. Nie dziwi w tej sytuacji, że Franek Sterczewski, cytuję pana posła, żeby nie było, że ja się tak spoufalam, że Franek Sterczewski zastosował argumenty szybkości i zaskoczenia. Brawo, Franek! Masz wielkie serce. Raczej szybkie nogi.
Nie, to wielkie serce dlatego, że Franek się przejmuje tymi ludźmi, którzy są na granicy. Przejmuje się tym, czy mają jedzenie.
Przejmuje się mieszkańcami na przykład tych miejscowości?
Przejmuje się. Z mieszkańcami tych miejscowości odbył na pewno i Franek, i ja rozmawiałem. To nie są ludzie, którzy...
Pan. A to wie pan, to się świetnie składa.
Tam byłem w przeciwieństwie
do
wielu... Ale teraz pan redaktor tam był?
Tak, ja byłem na początku września, proszę pana, tam.
I co pan zobaczył? Czy zobaczył pan zastraszonych mieszkańców?
No właśnie, nie widziałem zastraszonych. Natomiast ja znam tych mieszkańców, proszę pana, dlatego, że tak się akurat złożyło. Głupio pan trafił, że ja do Krynek jeżdżę regularnie. Nie tylko do Krynek, ale do tych wszystkich miejscowości. Ja znam te wszystkie gminy. Akurat Ustasz nie jest w gminie Krynki, tylko w gminie, jak pan doskonale wie, Szudziałowo.
I teraz będzie pan wmawiał, że polscy muzułmanie boją się napływu muzułmanów z zagranicy.
Ale tam muzułmanów
w Krynkach? No w Krynkach.
Nie, muzułmanie są w Bochonikach. Muzułmanie są w Kruszynianach, w Krynkach. Wie pan, być może tam mieszkają jacyś muzułmanie, natomiast nie się pan nie gniewa, ale w Usnarzu nie ma muzułmanów. Tam są prawosławni i katolicy.
Tak,
ale
tak.
Pan tego nie wie, bo pan z nimi nie rozmawia. Pan jedzie tylko oglądać...
Pan redaktor wie, z kim ja rozmawiałem.
Słyszę, jak pan opowiada ludziom teraz, że tam są jacyś polscy muzułmanie, to niech się pan nie gniewa. To jest kompletna bzdura.
Nie, mówiłem o okolicy.
Że w Krynkach są muzułmanie.
Nie, pan nie mówił o Usnarzu. Nie wiem, że tak kłócimy się jakieś głupoty, panie redaktorze. Naprawdę.
To gdzie są ci muzułmanie?
To jest najbardziej wielokulturowy region w Polsce.
Ale gdzie są ci muzułmanie?
No są w Bochonikach.
Tak, jak pan powiedział, jeszcze w Kruszynianach.
W Krynkach nie ma? No nie wiem.
Znaczy, wie pan, ja nie twierdzę,
że nie ma. Tak, to jest obok. To są wszystko gminy sąsiednie. Więc
no to Bochonik to kawałek drogi, ale Kruszyniany rzeczywiście niedaleko.
Znamy, znaczy wiemy, że ludzie lokalnie wcale nie boją się
Ale jak pan z nimi porozmawia, to oni wszyscy murem za Strażą Graniczną. Jak pan z nimi porozmawia, to oni nie chcą napływu nielegalnych, podkreślam, imigrantów. Oni nie chcą tego nie dlatego, że są bandą...
Ale to właściciel, panie redaktorze, właściciel działki, na którą wkroczyła Straż Graniczna, chodził tam i starał się pomóc tym ludziom zablokowanym między Strażą Graniczną a Łukaszem.
No właśnie,
Franek to też jest dobry człowiek.
Tak, no
każdy, kto się tym, co na granicy się działo, przejmował, uważam, że zrobił dobrze.
Serio, bo... Nie ma pan takiego wrażenia, że właśnie działalność opozycji powoduje, że PiS-owi rośnie?
To znaczy nie, rozumiem, że przyzwolenie na zło powinno zwyciężyć, bo przejmujemy się sondażami.
Czy działalność opozycji nie powoduje, że PiS-owi rośnie?
Nie, uważam, że PiS-owi rośnie, dlatego że nakręcił histerię przeciwko uchodźcom.
Ale właśnie nie ma tam histerii przeciwko uchodźcom.
No właśnie totalnie.
Ale sam pan przed chwilą nam tłumaczył, że ci mieszkańcy... Oni powinni być najbardziej nakręceni histerycznie, że ci mieszkańcy wcale nie są histeryczni. Oni nie chcą tego, żeby tam jakieś tabuny uchodźców się pojawiały, ale nie widziałem tam śladów histerii.
Właśnie, bo oni widzą, co się dzieje, widzą, ilu jest tych ludzi, co to są za osoby.
Znaczy, wie pan, wczoraj tutaj był Marek Suski i on ćwiczył moje rozumienie logiki i rzeczywiście ja poległem, bo logika Suska okazała się dla mnie nie do pojęcia, ale pan wybaczy. Pańska logika również. No bo jeżeli pan w jednym zdaniu mówi, że PiS wywołuje histerię, dlatego mu rośnie, a później
obrazami.
Mówi, że...
Gdyby...
A pan pozwoli, że dokończę to zdanie. No, a później pan tłumaczy,
co pan
że...
powiedzieć.
A ja wiem, co pan chce odpowiedzieć, więc pomilczmy.
Ale ja chętnie powiem. Bo widzowie mogą mieć wrażenie, że im nawijam makaron na uszy, a tak nie jest.
Obrazami.
Opowieściami o tym, że nadciągają hordy, że są niebezpieczni ludzie, wywołuje się histerię. Kiedy jest się na miejscu i widzi się na przykład te osoby, większość z tych mieszkańców widziała, kto przyjeżdża, widziała tych uchodźców. To nie są naprawdę draby wielkie. To są biedni ludzie poszarpane ubrania.
Później mi pan powie, że nie zdążyłem pana spytać o politykę. Głosowanie nad Krajowym Planem Odbudowy. Jak słyszę, ono ma być, znaczy właściwie nie nad Krajowym Planem Odbudowy, tylko tymi ustawami. Już było za nami, natomiast w tej chwili będzie głosowanie nad Polskim Ładem, czyli wprowadzaniem wielu z tych przepisów w życie. No i to jest bardzo proste pytanie. Jedna ze sztandarowych ustaw będzie ta ustawa, która zwiększa składkę zdrowotną do 4,9, jak słyszymy w przeciekach, chociaż to chyba nie zostało jeszcze w ustawie, w propozycji zapisane, do 4,9%. Czy Lewica poprze ten projekt?
No właśnie, zaczęło się od wielkich obietnic rządu, że oto będziemy mieli rewolucję podatkową, ludziom zostawi się w kieszeni wielkie pieniądze, zwiększy się tę składkę. No i został z tego taki ogryzek teraz. Okazuje się, że takie techniczne zapisy sprawiają, że co z tego, że będzie większa kwota wolna od podatku, jak nie będzie można odliczyć składki. Więc jak policzyliśmy to, to na przykład ludziom, którzy zarabiają najniższą krajową, płacę minimalną, przybędzie miesięcznie 150 zł.
Dobrze.
No to jest ta wielka, podatkowa rewolucja.
Ale ja nie chcę, żeby pan teraz mówił, że ten PiS kłamie, bo to wszyscy wiemy. PiS zawsze kłamie, a Lewica zawsze mówi prawdę, to jest oczywiste. Pytam tylko zupełnie serio. Czy wy w tej sprawie będziecie głosować tak jak PiS? Bo to uderza jak najbardziej w bogatych, a jak wiadomo, bogatych trzeba
właśnie
zjadać.
Nie, właśnie to jest... Uległ pan, panie redaktorze, propagandzie
nie,
PiSu.
Nie, tak. Uległem mojej księgowej, która mnie podsumowała.
No rozumiem, że księgowa się ucieszyła. To rozumiem.
Nie, ona się nie ucieszyła.
Bo będzie pan mógł zyskać. Jest tyle różnych, dziwnych sposobów optymalizacji. No to niech przeczyta sobie ustawę.
No nie, no ja wiem, że ja mogę zyskać nielegalnie. Mogę na przykład, wie pan, co mogę zrobić? Mogę zatrudnić fikcyjnie swoją córkę, która ma 18 lat. Ona nie będzie płaciła PIT-u i ja nie będę płacił składki zdrowotnej, tylko że to jest nielegalne i ja tego nie zrobię. No.
Ale ta ustawa ze względu na to, że wprowadza mnóstwo wyłączeń, mnóstwo nowych regulacji, otworzy przedsiębiorcom drogę do obniżenia. Nie zagłosujemy za tą ustawą.
I wreszcie. Czyli nie zagłosujemy.
Nie zagłosujemy. Nie wiem, dlaczego się mam dołączać do jakiegoś propagandowego pomysłu PiS.
To jeszcze krótko o sytuacji w Lewicy. Nie martwi pan. Czy pan będzie głosował za tym, żeby usunąć z klubu pana posła Rozenka?
Nie wiem, czy takie głosowanie będzie miało miejsce, ale podpisałem się na przykład pod listem krytykującym postępowanie Andrzeja Rozenka.
Ale czy również tam był list wzywający do wykluczenia go z klubu? Były takie podpisy zbierane?
To nie wiem, tego listu nie widziałem. Widziałem tylko list krytykujący jego postawę. No, myślę, że Andrzej Rozenek przekroczył granicę krytyki, jakiejś takiej wewnętrznej dyskusji. Możemy się nie zgadzać, ale opowiadanie, że lewica idzie w koalicji z PiS-em, w zasadzie zaraz będzie na Nowogrodzkiej mieć siedzibę, no to jest jednak coś, co jest...
Nowogrodzkiej, to jest bardzo sympatyczna ulica.
Zgadzam się, ale ma niesympatycznego lokatora.
Cała ulica ma niesympatycznego
lokatora? Lokatora jednego. Wiadomo, o kogo chodzi.
Chodzi pan o tę knajpę i japońską na dole. To ja rozumiem. Ale to
tylko
dobrze.
Polska kuchnia.
Niekoniecznie. Jak pan widzi po mojej koszuli, ja właśnie słyszę, że niektórzy z państwa są zainteresowani. Moja koszula nie pochodzi o dziwo z Łowicza, tylko pochodzi z państwa, które się do niedawna nazywało Suazji, teraz się nazywa Eswatini. Tam byłem i kupiłem, ale to dawno temu.
Widać, jak źle jest polskim przedsiębiorcą.
Ja nie jestem polskim przedsiębiorcą, tylko polskim dziennikarzem.
No ale na jednoosobowej działalności.
Tak, dlatego, że proszę pana, za czasów słusznie minionych zostałem zaproszony na tę działalność w dość przymusowy sposób, ale mniejsza z tym nie. Ja sobie, jak widać, nie krzywduję. Chcę z panem jeszcze także Suazji, proszę państwa, jak państwo, Eswatini, przepraszam, jak państwo bardzo chcą, to tam można pojechać w ten sposób, że się trzeba dostać albo do Mozambiku, albo do RPA. I wtedy można, tam nie ma nic ciekawego. Ale fajni ludzie. Dobrze, to już chyba ten wątek mamy za sobą. Koszul, jeszcze tylko jedno pytanie, czy następny do odstrzału będzie Tomasz Trela?
Nie, ja mam nadzieję, że wszyscy, którzy protestowali, którzy nie chcieli tak naprawdę zjednoczenia z Wiosną, poszli po rozum do głowy i zrozumieli, że to zjednoczenie jest jedyną drogą dla Lewicy. I w ogóle jednoczenie Lewicy, dialog, współpraca, to jest lepsze niż kłótnie.
Pan wygląda na człowieka, który czyta książki.
Czytam.
No to co pan przeczytał ciekawego w wakacje?
Co przeczytałem w wakacje? Czytałem Tomasza Manna, Józefa i jego braci. Fantastyczna
książka.
Niech
pan porozmawia o tym z... Zdaje się, że to jest jedna z ulubionych książek Tadeusza Cymańskiego.
Tak? Nie, to jest to wielka książka, naprawdę. Niesamowita. Tak. A teraz czytam Laila znaczy noc, ta książka, która jest nominowana do Nike. O Andaluzji i o tym, że to nasze dziedzictwo to także dziedzictwo islamskie. A okrzyk ole to okrzyk, który wywodzi się z okrzyku Allah.
Jak wiadomo, każdy Polak krzyczy sobie od czasu do czasu ole.
Jak krzyczy sobie ole, to krzyczy Allah po arabsku.
No dobrze, to bardzo cenna informacja. Także jak państwo krzyczą ole, to proszę pamiętać, że to nie na byka, tylko na Allaha. Tak? Rozumiem. To bardzo cenna informacja.
To jest ciekawe. Znaczy,
dobrze, to jest ciekawe. No. Tomasz Mann, to ulubiony autor Lecha Kaczyńskiego, taka propona, ale to akurat nie wiem, czy Józef...
Nie zniechęci mnie pan redaktor.
Ale ja nie próbuję pana zniechęcić. Żeby pana zachęcić, to powiem, że to jeden z ulubionych autorów mojej żony na przykład.
To lepiej.
No, ale dlaczego lepiej? No, różni ludzie lubią tych samych autorów. No, jeżeli Tadeusz Cymański i Maciej Gdula zachwycają się tą samą książką... No, już.
Tak.
Co w tym złego? No. Jeszcze w dodatku kibicują Polakom, jak grają z Rosją?
No, a pan naprawdę... Zaraz mnie pan do PiSu zapisze.
Nie, nie, ja tylko pytam, czy pan w tej siatkówkę to tak serio, czy to raczej taki...
Nie, nie, w siatkówkę bardzo lubię grać, mało mam czasu na to, ale to jest wspaniały sport. No tam się wymienia tymi pozycjami.
No nie, no ale przecież no. Są.
W takiej, no, ja nie jestem jakimś zawodowym graczem, no, bez przesady. No, taka podwórkowa siatkówka.
Zawodowo to tylko na giełdzie. Także, dobra, dobra, już nie, bo te żarty pan znowu powie, że jest pana robię burżuja, ja sobie tylko żartuję.
No, to prawda.
Że jest pana robię burżuja? Nie robię z pana burżuja. No. Jest pan, jak pan powiedział, zamożnym człowiekiem i ja nie mam nic przeciwko zamożnym ludziom. Sam bym bardzo chciał być zamożny, no. Naprawdę. Także jakby państwo znaleźli jakieś sposoby, żeby się nie przemęczyć, a być zamożnym, to ja... Pamiętajcie o mnie. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.
Państwu również bardzo serdecznie dziękuję. Żegnamy państwa serdecznie. Do zobaczenia. Kiedy pan wpadnie? Następnym razem?
Ja zobaczę, będę czekał na zaproszenie.
Do widzenia.